Dzień dobry. Utarł się taki stereotyp, że w okresie wielkich wojen, wręcz pogromów religijnych, w okresie XVI-XVIII wieku, za granicą krew się lała strumieniami, a u nas nie było żadnych konfliktów na tle religijnym. To nie do końca prawda. Oczywiście tak potwornie, jak choćby we Francji, nie było, aczkolwiek też mamy pewne nieprzyjemne zgrzyty, o których trzeba pamiętać i mówić. Jednym z najpoważniejszych, przynajmniej takich prawnych, była Unia Brzeska, która może i intencje miała dobre, ale nie dość, że wyszło odwrotnie niż planowano, to jeszcze, jak się jej bliżej przyjrzy, to była głównie narzędziem politycznym, a nie próbą pojednania wyznań. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Unia, o której dziś będziemy mówić, miała na celu włączenie prawosławia do kościoła rzymskokatolickiego z przyczyn bezdyskusyjnie politycznych. Czemu? Otóż w 1589 roku utworzył się niezależny od Konstantynopola patriarchat w Moskwie, a że tak się nieprzyjemnie składało, że w tym okresie Moskwa była naszym największym wrogiem, to zaistniało ogromne zagrożenie, że prawosławni mieszkańcy wschodnich terenów naszego państwa uznają za swoją religijną stolicę właśnie Moskwę, która momentalnie to wykorzysta, żeby obrócić ogromne masy przeciwko Polsce, odwołując się do wiary. Trzeba było tego uniknąć, tylko jak? Pojawiła się opcja utworzenia kolejnego patriarchatu, tym razem w Kijowie, co byłoby dobrym rozwiązaniem. Prawosławni wyznawcy mieliby swoje religijne centrum, niezależne od wrogiego kraju. A poza tym, na czym bardzo zależało papiestwu, pomogłoby to sformować silniejszą koalicję antyturecką. Idea jednak upadła kosztem bardzo utopijnej idei połączenia prawosławia z kościołem katolickim. Przy czym połączenie to bardzo delikatne określenie. Katolicy z góry bowiem zakładali, że nie ma mowy o równych prawach dla wyznawców obu religii. Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, nie owijał w bawełnę. Ale dlaczegoż mamy do nich przystępować, a nie oni do nas? Niech powrócą, skąd odeszli. Takie podejście nie wróżyło niczego dobrego, ale Kościół katolicki był wtedy bardzo potężny i będąc tego świadomy, zakładał, że może negocjować z pozycji siły. Przeliczył się bardzo. Prawosławni szybko dali do zrozumienia, że nie dadzą sobą w tym układzie pomiatać, to też papiestwo musiało iść na kompromis, a było nim już nie trwałe ogólne złączenie dwóch wyznań, a unia między katolikami i prawosławnymi zamieszkującymi ziemię Rzeczpospolitej. Na co też prawosławni nie mieli w większości ochoty i nie ma im się co dziwić, bo do tej pory mieli wolność wyznania, swoje świątynie i duchowieństwo w kilku kwestiach znacznie różniące się od katolickiego. Tymczasem Unia wymagałaby od nich uznania zwierzchnictwa papieża, aczkolwiek przy zachowaniu liturgii, sakramentów i przywilejów, plus do tego gwarancja obrony przed atakami i coś, co wcześniej było nie do pomyślenia, dopuszczenie prawosławnych biskupów do senatu. Super warunki! Pomyślało tylko czterech biskupów prawosławnych. Chełmski, Łódzki, Lwowski i Turowsko-Piński. To już był pewien wyznacznik, że raczej ciężko będzie przekonać do projektu całą prawosławną społeczność, ale w środowisku katolickim uznano to za piorunujący sukces. Król Zygmunt III Waza był zachwycony, podobnie jak papież Klemens VIII, któremu projekt odczytano, a ten się zgodził, pobłogosławił odczytany mu projekt oraz generalnie Rusinów i nie mógł się doczekać formalnego podpisania aktu Unii, który miał mieć miejsce na synodzie w Brześciu Litewskim. Zakładano, że to tylko formalność, jakby zapominając albo udając, że pogląd większości prawosławnych na Unię w takim kształcie jest zupełnie inny, a udawać można tylko do pewnego momentu, zwłaszcza w polityce wymieszanej z religią. Jak przebiegał synod w Brześciu Litewskim i jakie ostatecznie były jego skutki, o tym opowiem już w naszym następnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.